Kiedy Jezus Chrystus, nasz Pan, chodził po ziemi, wielu ludzi uważało się za wolnych i uważało, że mogą robić co chcą i że oni decydują o tym, co czynią. Byli zupełnie przekonani, że Bóg jest ich Bogiem. Byli pewni, że należą do Boga. Nawet wierzyli w zmartwychwstanie, chociaż niektórzy nie wierzyli. Uważali się lepsi od tych, co nie wierzyli. A więc ogólnie człowiek mniemał, że może postępować według tego, co uważa. Lecz my wiemy, że tak nie jest, że człowiek sam nie decyduje o tym. Bóg decyduje o tym. Jeżeli Bóg może kierować krokami człowieka, ten człowiek jest wolny. Jeśli człowiek nie poddaje się kierownictwu Boga, Bóg zostawia go diabłu i ten człowiek jest niewolnikiem diabła. Bóg nie zmusza, Bóg daje możliwość, diabeł zaś zmusza. A więc kiedy diabeł zmusza, człowiek czyni to, co wydaje mu się, że jest dobre, ale już czyni nie to, co rzeczywiście jest dobre, tylko to, co diabeł temu człowiekowi wkłada. A więc życie dla samego siebie dobre jest. Nie muszę poświęcać się, mogę wykorzystywać czas, jak mi się podoba. Dobre jest. Mogę sobie to zrobić, czy tamto. Dobre. Lecz owoc dopiero pokazuje rzeczywistość. Jezus mówi, po owocu poznacie, czy ten człowiek jest wolnym człowiekiem, czy nie. Wolny człowiek wydaje owoc Ducha Świętego. Bo gdzie Duch Święty, tam wolność. To jest hasło, czy prawda? Prawda. Duch Święty prowadzi wolnych ludzi, bo Duch Święty prowadzi synów Bożych i córki Boże. A Jezus powiedział, że jeśli ja was nie uwolnię z niewolnictwa diabłu, pozostaniecie niewolnikami diabła. Jest to w liście Ewangelii Jana w 8 rozdziale. Od 31 wiersza mówił więc Jezus do Żydów lub też Judejczyków, którzy uwierzyli Mu lub w Niego. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwi uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Wiecie, swoboda, wolność, piękna rzecz. To jest móc czynić to, co podoba się Bogu, z takim spokojem, swobodą, z wolnością. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. I oto teraz wyszli naprzeciw Pana Jezusa grzesznicy i zaczęli opowiadać, co ty robisz? Przecież ty wykręcasz to, co jest ustalone już. Dlaczego pozwala swoim uczniom zrywać w sabat kłosy i jeszcze jeść? Czy nie wiesz, że w sabat nie powinniśmy nic robić? A dlaczego pozwala swoim uczniom jeść bez umycia rąk? Czyż nie wiesz, że my myjemy ręce? I tak mówili Panu Jezusowi albo ludziom, nie możecie przychodzić w jedne dni tygodnia, tylko w sabat przychodzicie, żeby was uzdrawiał. Przecież macie poniedziałek, wtorek, niedzielę, środę. A Pan Jezus mówi do nich, skoro jesteście tacy wolni, to jak wam wasze cenne zwierzę wpadnie do dołu, to co wtedy też czekacie? Czy wydobywacie to cenne zwierzę? Pan Jezus powiedział, że pokazał, że są niewolnikami własnych przemyśleń. Zwierzę dla nich ma wartość, a człowiek już nie. Jest tak dzisiaj. Wielu ludzi uważa, że zwierzę jest cenniejsze od człowieka. A Pan Jezus pokazywał, że ci ludzie są niewolnikami. Czego są niewolnikami? Są niewolnikami grzechu. Jak może człowiek, który tkwi w grzechu, opowiadać o wolności, kiedy tak naprawdę jest niewolnikiem grzechu? To jest, rozumiecie, jakby ktoś opowiadał bajkę o czymś, czego naprawdę nigdy nie zna. Wtedy można wymyślać sobie na temat tego życia różne opowieści, kiedy tak naprawdę człowiek nie chodzi w wolności i nie zna wolności. To są tylko wtedy bajdy takie, bajki. tak jakby ślepo opowiadał o kolorach, nigdy nie widząc nieba, nigdy nie widząc liścia, wymyślałby sobie różne kolory. Widzący człowiek rozezna, że ten nie widzi tak naprawdę, bo widzi to, co ten ślepy nie widzi. Dlatego Jezus mówił, gdybyście przyznali się, że jesteście ślepi, jeszcze byłaby szansa, ale skoro mówicie, że widzicie, poginiecie w grzechach swoich. Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Wiecie, cała to szczęście tej wolności polega na tym, że człowiek jest wolny, człowiek jest chętny czynić to, co podoba się Bogu. I może to czynić. Nim apostoł Paweł stał się apostołem, był Saulem Starsu, faryzeuszem, który uczył się w dobrej szkole. Stać było na to, był z bogatej rodziny. Ale przy tym wszystkim, co miał, dobrego nauczyciela, możliwość uczenia się, nie musiał chodzić do pracy, mógł korzystać ze swobody, wolności, aby przychodzić, siadać i uczyć się dłużej i dłużej. I uczył się wielu rzeczy. Pamiętam, z listu do Filipian mówił, według zakonu człowiek bez nagany. Troszczył się o to, zabiegał o to, lecz kiedy mówi o sobie z tamtego okresu w liście do Rzymian w 7 rozdziale, od 14 wiersza mówi tak: wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi, niewolnik grzechu, jestem cielesny. Zakon jest duchowy, zakon jest dobry. Nie kradnij, przecież to jest dobre. Miłuj Boga, miłuj bliźniego, to jest dobre. Bądź uczciwy, nie zmieniaj wagi, nie okłamuj, to jest dobre. Ale on mówi, zakon jest duchowy, a jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynił, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynił. No i człowiek może czytać Biblię i wiedzieć, że w Biblii jest to napisane. A mimo wszystko, kiedy przychodzi do działania, robi człowiek zupełnie inną rzecz, tą drugą rzecz. A jeśli czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Tak? No bo w zakonie jest napisana prawda. On zna tą prawdę, ale żyje wbrew tej prawdzie. A więc rozumie, że prawda jest dobra. On nie jest gotowy do prawdy. A więc jest niewolnikiem, jest zaprzedany grzechowi i nie umie czynić prawdy, którą poznaje. Poznaje prawdę, ale prawda go nie uwalnia, ponieważ prawda nie zdobywa go, ponieważ on jest nadal niewolnikiem grzechu. Nie umie wydostać się z tego niewolnictwa, tak? Rozumiecie, do czego on dochodzi? On dochodzi do poznania, że człowiek każdy jest zaprzedany grzechowi i każdy człowiek, nawet słysząc prawdę, i tak jest cielesny i czyni to, co wie, że czynić nie powinien, czy nie powinna, chociaż wie, że to jest złe. A więc wtedy czynił to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. I znowuż pokazuje, już wtedy to nie jest moja wola, żeby to czynić, ale grzech jest silniejszy ode mnie i ja to robię wbrew mojej woli. Chciałbym żyć według woli Bożej, a żyję wbrew woli Bożej, ponieważ grzech jest silniejszy ode mnie. Chciałbym żyć tak, jak mówi Słowo Boże, ale nie mogę i nie umiem żyć tak, jak Słowo Boże mówi, bo kiedy chcę czynić dobro, trzyma mnie się zło. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę. To czynił. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynił, ale grzech, który mieszka we mnie. I on pokazuje rzeczywistość. Grzech jest silniejszy ode mnie. Nie umiem żyć zgodnie z wolą Boga. Chcę. Czynię coś, a potem znowuż czynię coś złego. Co podniosę się, to upadnę. Co podniosę się, to upadnę. Tak jak piany. Podnosi się i za chwilę leży. Podnosi się i leży. Tak samo grzech powala człowieka. I człowiek nawet jak podniesie się na chwilę, to zaraz za chwilę znowu leży. Znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę uczynić dobrze, trzymam się złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. To nie jest tak. On chciał. Podobał mu się ten zakon, podobało mu się być uczciwym, wiernym, prawdziwym, mówić tylko prawdę, nikogo nie okłamywać, ale grzech wywoływał strach i strach powodował lęk, obawę o co się stanie, a więc człowiek pod wpływem tego zaczynał robić coś, czego nie chciał czynić. A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Inne prawo, prawo niewolnictwa jest silniejsze. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? I to jest prawidłowy stan grzesznika, kiedy grzesznik dochodzi do punktu stanu, w którym rozumie, że jest nędznym i może znać dobro, ale i tak tego dobra nie będzie czynić, bo grzech jest silniejszy. Może chcieć najbardziej jak tylko, modlić się, wołać, ale grzech i tak jest silniejszy. I wtedy Paweł, dlaczego on to pisze? Dlatego, żeby pokazać, jak ważny jest Chrystus. On pokazuje swoje całe staranie o dobro, którego nie potrafił utrzymać. Nawet jak gdzieś w pewnym momencie zrobił to, to i tak nie potrafił utrzymać tego dobra, ono mu się wymykało, bo grzech znowuż prowadził go do postawy przeciwko temu dobru. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Kiedy jestem sam umysłem, myślę o tym, co dobre, chcę tego, co dobre, ale kiedy przychodzi do działania, czynię źle, czynię inaczej. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Albo przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy będąc w Chrystusie Jezusie, nie według ciała chodzą, lecz według ducha. Nie ma potępienia. Dlaczego? Widzicie, Paweł mówi umysłowo, jestem gotowy do tego, żeby akceptować to, co Bogu się podoba, ale fizycznie nie jestem gotowy tego zrealizować. Kiedy jestem sam, przegrywam, ale kiedy jestem w Chrystusie, otrzymuję zwycięstwo, ponieważ myśli i siła działania Chrystusa jest czysta. Jezus, żyjąc na tej ziemi, nigdy nie zgrzeszył. On mógł myśleć o dobru i czynić dobra, a więc Paweł mówi, z Chrystusem mogę wygrać z grzechem. Tylko z Chrystusem mogę sobie poradzić z tym, z czym sobie nie poradziłem. Dlatego kiedy Paweł doznał tego, zobaczcie, on to pisze, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. I ten zakon grzechu i śmierci skrępowywał mnie i prowadził mnie na zatracenie. Ale kiedy Chrystus przyszedł do mojego życia i kiedy On uwolnił mnie z moich grzechów, uwolnił mnie też z niewoli, dał mi siłę wstać i pójść w kierunku wieczności. Wolny człowiek może iść w kierunku wieczności. Niewolnik grzechu nie może iść w kierunku wieczności, choćby ta wieczność była mu nawet miła. Choćby nawet myślał, czy myślała o tej wieczności, to jednakże nie może zrobić kroku w tym kierunku, ponieważ cielesność jest silniejsza od tego dobrego pragnienia. Grzech rodzi grzech, a grzech rodzi śmierć. A więc dzięki Jezusowi Chrystusowi człowiek może powstać jako wolny. Dlatego Jezus powiedział, że jeśli ja was wyswobodzę, prawdziwie wolnymi będziecie. Niewolnik nie może mieszkać w domu ojca na zawsze. Synowie mogą mieszkać na zawsze. I powinniśmy zawsze właśnie mieć w sercu to pieśń Chrystusa, pieśń baranka, pieśń wdzięcznego serca, która mówi, Panie, to co było niemożliwe dla mnie, Ty uczyniłeś możliwym. I teraz jest potrzebna ta wiara. Właśnie Paweł, kiedy pisze do Galacjan, on pokazuje im, gdzie oni dali się zwieść, oszukać. Oni otrzymali wiarę i Duch Święty zaczął w nich działać. Oni zaczęli wygrywać i ich życie zaczęło się zmieniać w dobrym kierunku. Zaczęli iść. Urodzeni zostali z wody i z ducha. W ich życiu grzech zaczął ginąć. Ale przyszli nauczyciele, którzy zwrócili uwagę na cielesność i powiedzieli, że wy nie możecie tak normalnie funkcjonować. Wy musicie wykonać pewne zadania cielesne i wtedy dopiero będzie dobrze. I Paweł wtedy mówi Galacjanom, jeżeli zaakceptujecie znowu siłę ciała, to wrócicie do niewoli i wtedy Chrystus wam już nic nie pomoże. Jeśli wrócicie do siły ciała, rozumiecie? Ludzie mogą mówić tak, i nie chcę mówić źle o tych faktach. Ludzie mogą mówić tak, więcej się módl. Na pewno myślę, że faryzeusz Saul modlił się dużo więcej, kiedy widział, że zna dobro, ale nie umie je czynić. Ja myślę, że on więcej się modlił, że on podjął decyzję. Będę bojował, będę się modlił. Czytaj więcej Biblię. Myślę, że też się wziął więcej za czytanie. Muszę wygrać z tym grzechem. Ale co próbował, znowuż grzech go powalał. A więc doszedł do wniosku, że choćby nie wiadomo, jak się starał, to i tak grzech go będzie mieć w swojej niewoli. Dopiero Chrystus przyszedł uwolnić. A więc dzięki Chrystusowi módl się więcej, czytaj więcej. Rozumiesz? I żyj z Bogiem. Dzięki Chrystusowi, bo jeśli obróci się sytuacja i będziesz myśleć, że przez więcej modlitwy czy więcej czytania osiągniesz wolność, to dalej będzie to sprawa ciała, a nie sprawa Chrystusa. To nie będzie oparcie się na Chrystusie, ale na więcej. Oczywiście w Chrystusie będziesz więcej czytać, więcej się modlić, ale będzie to zwycięstwo Chrystusa, a nie zwycięstwo modlitwy. Mówiliśmy już nieraz o tym, to jest trudna lekcja do odrobienia, ale ważna. Jakub pisze o zakonie wolności. Co to znaczy wolność? Rozumiecie, jeżeli ludzie spotykają się i nie znają wolności, to znaczy, że ci ludzie nie wykorzystują tego, co przyniósł Chrystus. Chrystus przyszedł wyzwolić nas z naszych grzechów, a więc przyszedł przynieść nam wolność. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, tak? W tym 4 rozdziale. 18 wiersza. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknął księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął wtedy mówić do nich: dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Oto dziś ogłaszam wam miłościwy rok Pana. Powinno być: o, wspaniale, Panie, jakie cudowne. Ty masz prawo, ty możesz to zrobić. A oni co? Oni uznali, że jakim prawem ty to robisz w ogóle? Kim ty jesteś? I chcieli go zabić. Ogłosił im wolność, a oni chcieli go zabić. Uważali, że on nie ma siły i nie ma podstawy do tego, żeby powiedzieć im, że mogą być wolni i dać im tą wolność. Czy Jezus może dać ci wolność od wszystkiego złego? Może? Dlaczego może dać wolność? Bo jest Panem. Jest królem, jest władcą, jest zdobywcą. Wygrał całą bitwę i osiągnął dla nas wolność, kiedy nasze grzechy zaniósł na krzyż. Wyswobodził nas z niewoli grzechów. Może powiedzieć: bądź wolny, chodź. Powiedział do Mateusza: wstań, pójdź za mną. I co zrobił Mateusz? Przeliczył wszystkie rzeczy i pomyślał sobie: a czy ty mi zagwarantujesz, że będę miał z czego żyć, a tutaj mam pewny zysk, a jak pójdę za tobą, to nie będę mógł teraz czerpać zysku. A z czego wtedy będę żył? No powiedz mi, Jezus, z czego wtedy będę żył? No opowiedz mi, co ty zrobisz, jak ja będę miał kłopoty? Czy ty mi poradzisz? A jak będę miał potrzebę taką czy inną, czy ty też będziesz umiał mi zaradzić? To jest zbyt niepewne, co ty mi proponujesz. Tak wielu ludzi podchodzi. Kiedy Jezus mówi: pójdź za mną, to znaczy, że wszystko już masz załatwione. Tylko powiedział: szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko stracicie, co wam przeszkadzało wejść do wieczności, a zyskacie wszystko, co was tam wprowadzi. I to jest właśnie to, o czym mówi Pan. On w głowie, w sercu zmienia myślenie i człowiek zaczyna myśleć jak wolny człowiek. Jego decyzje dzięki Jezusowi są wolne. Człowiek myśli jak wolny człowiek. Rozumiecie, myślenie ma wielkie znaczenie, bo życie myśli Chrystusowe. Jeśli człowiek może myśleć jak wolny człowiek, też on to zrobi. A kiedy człowiek boi się, rozumiecie, kiedy ma strach, bo jest niewolnikiem, ja wiem, to jest dobre, ale ja zawsze zawodzę. Chcę zawsze dobrze, a ja zawodzę i człowiek już się boi, znowu zawiodę. Przecież to jest niemożliwe, żeby mi się powiodło. Już tyle razy zawodziłem, a więc rozumiecie, nie opiera się to na wierze, tylko na czym? Na upadłości. Nie da rady, ja zawsze zawodziłem, to, więc muszę zawieść i teraz. To jest niewiara, to nie jest wiara. Jezus mówi, że dzięki temu, kim On jest i co On czyni, już nie będziesz musiał tak myśleć, czy musiała. Możesz myśleć jak wolny człowiek. W 2 Koryntian, w tym 3 rozdziale. Piękne jest to, że możesz czytać Biblię. Piękne jest to, że możesz się modlić. Piękne jest to, że możesz śpiewać pieśni Bogu. Piękne jest to, że możesz opowiadać o Panu. Ciesz się z tego, to jest wolność. Jest ktoś, kto zapłacił najwyższą cenę, żeby tak było, żebyśmy mogli mówić Ojcze do Boga, ktoś, kto uczynił wszystko, co potrzebne i zagwarantował to wszystko. Od 17 wiersza, a Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwały Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, chwały w chwałę, tak jak przez Pana Ducha. To Duch Pana nas zmienia, a nie my. To On uwielbia w nas Jezusa. Rozumiecie? I kiedy chodzisz w wolności, to w sumie nie chodzisz w wolności dlatego, że jesteś mocniejszy od innych, że lepiej rozumiesz Ewangelię. Chodzisz w wolności dlatego, że Duch wolności napełnił ciebie. Duch od Boga. To tak jak powiew, który cię wiedzie tam, gdzie ludzie nie umieją iść ze świata, a ty zaczynasz iść w kierunku otwartego nieba, ponieważ jesteś wolnym człowiekiem. Możesz wybierać dobro, odrzucać zło, ponieważ to Pan Jezus daje ci swobodę wyrzucania złego. Piękne jest to. Kto z was powie, że sam własną mocą porzucał cokolwiek? To dostaliśmy od Pana i okazało się, że to całkiem było nawet zgodne z naszym myśleniem i działaniem. Zrobić to z tym porządek. I okazało się, że mogliśmy. I to na pewno nie dzięki swojej mocy ani sile, ale dzięki tej wierze, którą dostaliśmy od Boga. Uwierzyliśmy w Jezusa i stało się możliwe to, co jest niemożliwe. Dlatego apostoł Paweł mógł pisać do Koryntian: dajcie się oszukiwać, zaczęliście w duchu, na ciele chcecie skończyć, na mocy ciała. To wam nic nie pomoże. Musimy to zrozumieć, bo to jest cielesność cały czas. Cielesność myśli, że kiedy więcej się modli, to więcej osiągnie. I okazuje się, że ludzie modlą się więcej i są coraz gorsi. Dlaczego tak jest? Coś tu nie działa. Modlitwa jest bardzo ważna, bardzo cenna, ale możliwe też jest tak, że ta rozmowa z Bogiem nie jest oparta na Chrystusie, tylko oparta jest na przebojowości ciała. Ja się przebiję do Ciebie, Boże. Ja mogę wygrać sam. Ja spowoduję, że Twoje niebo będzie otwarte dla mnie. Ja posiądę to niebo jeszcze bardziej. I okazuje się, że człowiek może modlić się już dla modlitwy, a nie modlić się dlatego, że Jezus Chrystus napełnia człowieka modlitwą. My nie umiemy się modlić, a okazuje się, że ludzie umieją się modlić, ale ci, którzy umieją się modlić sami siebie, nic nie mają wspólnego z Bogiem. To ciało się modli, a nie duch. Ale kiedy Duch Boży napełnia, wtedy duchowe wartości zaczynają napełniać człowieka i człowiek doznaje bliskości z Bogiem. Tego potrzebujemy. Wolno nam się uczyć od Pana Jezusa, ciesz się z tego, bo to jest właśnie Ewangelia, Ewangelia wolności, zakon wolności. To nie jest zakon, dobry zakon praw, które zostały ustalone, które Mojżesz przekazał. Zakon jest dobry, Paweł pisze, trzeba go używać prawidłowo. Zakon zawsze będzie, nie skończy się zakon. Zakon jest potrzebny, żeby przypominać grzesznikowi, że jest grzesznikiem. Ale jeśli człowiek zostaje uwolniony z natury grzesznika i ma potrzebę czynienia dobra, ten zakon nie funkcjonuje już dla tego człowieka, żeby go mówić, że jest grzesznikiem. Inny zakon zaczyna funkcjonować, właśnie zakon wolności. Kto umie czynić dobrze, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Zakon wolności nie mówi, nie rób czegoś. Zakon wolności mówi, czyń to, co masz w Panu Jezusie Chrystusie. Paweł mówi, wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczym skrępować, zniewolić. A więc myśl tak, myśl w ten sposób. Dzięki Bogu myśl. Ja nie mówię, żebyś ty myślał, bo teraz wymyślisz, że będziesz myślał lepiej. Paweł myślę, że jako Saul też myślał, że może wymyśli lepiej coś, co wymyśli i będzie jakoś można zrealizować to. Różne są pomysły. Są też nauki myślowe, że będziesz pozytywnie myśleć, to wtedy wygrasz, czy inne rzeczy. Znowuż nie Chrystus, a pozytywne myślenie. Cokolwiek by to było, wróg wie, że jeśli skieruje na siłę ciała uwagę, to człowiek nie wygra, przegra. I dlatego ci, którzy szli za apostołami, oni odwracali uwagę od działania ducha do działania ciała. Uczmy się Ewangelii. Bądźmy szczęśliwymi ludźmi, bo Jezus przyniósł wolność. Paweł mówi dalej, jakbyśmy tam czytali ten list do Rzymian, 8 rozdział. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby, z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. To jest właśnie to, ducha nie gaście, nie zasmucajmy Ducha Świętego. Człowiek sobie myśli, że potrafi żyć po chrześcijańsku, nikt nie potrafi, nikt z nas nie umie żyć. Duch Boży potrafi prowadzić nas drogą przez ciało Chrystusowe. Bądźmy zawsze, kiedy Duch Boży w nas działa i mamy dobre pragnienia i wykonanie tych dobrych pragnień, to Bóg odbiera przez to chwałę, a nie my. Nie daj się oszukać wtedy, że jesteś lepszym od innym, czy lepszą, cokolwiek, bo to jest oszukanie. Nie jesteś. To Duch Boży jest wspaniały, to Jezus jest wspaniały, to Ojciec, który posłał Syna, jest wspaniały. A my możemy z tej wolności korzystać, dopóki jesteśmy w duchu uniżenia. Kiedy pojawi się pycha, Duch Boży jest wyparty. Pycha zawsze wyprze Ducha Bożego i wtedy człowiek zostaje sam ze swoją wiedzą biblijną, ze swoimi doświadczeniami, ale już działania tego nie ma, co być powinno. Nie ma zwycięstwa nad złem, pozostaje porażka, skrywanie porażki. Cokolwiek by to było, Duch Boży zawsze odwraca od zła do dobra. Zresztą tak jak Paweł mówi, że został posłany, aby odwracać ludzi od ciemności do światłości. Żyjmy w światłości. To jest kolejna rzecz bardzo ważna. Czerpmy z Ducha Bożego, czerpmy z prawdy, pozwalajmy się kierować, pozwalajmy działać Duchowi Świętemu. On nas nauczy, on pozwoli nam uczyć się w szkole Jezusa. On będzie uczyć nas spokojnie i będzie prowadzić nas w zwycięstwie, w chwale obecności Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy ciesz się Panem, raduj się, śpiewaj mu pieśni pochwalne, chwal swego Pana z całego serca, bo wolność jest tylko w Chrystusie Jezusie. Diabeł będzie próbować skierować twoją uwagę na to, że jesteś lepszy czy lepszy od innych. Uważaj, bo to są kręte ścieżki diabła. Nikt z nas nie jest lepszy od innych ludzi. Jesteśmy tak samo w ciele jak wszyscy ludzie, ale Duch Boży, który napełnia, On niebo wprowadza w nas i czyni w nas światłość. Bez Ducha Bożego nie ma zbawienia, nie ma uratowania. Kogo Duch Boży prowadzi, ten jest dzieckiem Bożym. Pamiętajmy o tym. Nie naszą siłą, ani naszą mocą, ale dzięki Duchowi Świętemu to się stanie. Nie dzięki ciału i krwi, ale dzięki Duchowi Bożemu to się stanie. Dziękuj Bogu. Jak doznajesz działania Ducha Bożego, który cię wprowadza w prawdy biblijne, który ci objawia rzeczy ukryte, który czyni je jawnymi i cieszy twoje serce i raduje i jesteś jak na dobrej uroczystości, gotowy czynić dobro, bo jesteś, staj się hojnym człowiekiem, ponieważ hojność nieba jest dla ciebie otwarta, wtedy dobrze jest poddawać się woli Bożej i cieszyć się z tego. Nie obawiaj się, od Boga jest wszystko zapewnione, żeby czynić dobro i nie ustawać. Wolność jest przywilejem, jest darem Bożym. Dlatego nie pobłażajmy ciału, kiedy dostajemy wolności. Nie skierowujmy uwagi gdzieś tam. Nie pozwólmy ciału dyrygować całą orkiestrą, żeby ono grało i śpiewało. Pozwólmy, żeby Duch Święty śpiewał i żeby sprawa Boża posuwała się dalej. Bądźmy szczęśliwymi ludźmi, bo Duch Boży daje szczęście. Rozgłaszajmy to szczęście i bądźmy wdzięczni, że idziemy w kierunku wieczności. Cieszmy się z tego, co możemy dobrego zrobić, ale nie budujmy z tego dobrego bożka, bo wtedy zginiemy. To jest chwała, która należy się Panu. Cokolwiek dobrego możemy uczynić, tylko dzięki Panu możemy to uczynić. Dobro Chrystusowe jest innym dobrem niż ludzkie. Paweł mówi, ja nigdy nie chciałem się żadnemu człowiekowi przypodobać, bo gdybym chciał się przypodobać, nie mógłbym głosić już Ewangelii. Ale w sumie, kiedy żył według Boży sposób, to ludzie mogli zobaczyć coś pięknego w Pawle i wtedy mogli powiedzieć, ja też chcę, Pawle, to co ty masz. A więc w sumie podobał się ludziom, tylko nie z własnego chcenia, ale z chcenia Boga, żeby ludzie byli pozyskiwani dla Boga. Lepiej tak niż po ludzku. Bogu chwała za wszystko, za Jezusa. Amen.